Wiemy, że od długiego czasu należysz do grona najwybitniejszych polskich dyrygentów choralnych.
Dziękuję, miło mi to słyszeć.
Gratuluję serdecznie nagrody, którą otrzymałeś w ubiegłym roku, ale oficjalnie dostaniesz ją do ręki w sobotę, 22 listopada. Nagroda imienia Jerzego Kurczewskiego, nagroda za wybitne osiągnięcia właśnie w zakresie choralistyki. Także serdeczne gratulacje.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że to dla ciebie też jest frajda, satysfakcja, że dołączasz. Oczywiście już od dawna byłeś w gronie tych wybitnych polskich chórmistrzów, ale teraz jakby ta nagroda
jestem
też
oznaczony.
Przypieczętowuje.
Tak. No rzeczywiście muszę przyznać, że to wielkie wyróżnienie i zaszczyt, aczkolwiek taki dosyć niespodziewany. Tutaj cieszę się, że mówisz, że tutaj należę do tego grona najwybitniejszych chórmistrzów. Ja właściwie muszę powiedzieć może trochę przewrotnie, że po prostu wykonuję własną pracę, którą lubię. I w związku z tym cieszę się, że są efekty tej pracy, że są one zauważalne. To jest jakby pewien proces, pewne dłuższe myślenie i akurat w moim myśleniu te rzeczy pod tytułem nagrody, zwycięstwa w konkursach, no, nigdy nie były na piedestale. Po prostu one wychodziły jakby przy okazji. No i tym bardziej się cieszę.
Jak czyta się twoje CV, twój życiorys artystyczny, to widać, że bardzo skrupulatnie i tak z rozmysłem przygotowywałeś się do wykonywania zawodu muzyka. Może ta choralistyka potem w trakcie wyniknęła. W każdym razie ukończyłeś właściwie 3 polskie uczelnie z jakimś zaznaczeniem muzyki na pierwszym planie, bo najpierw był KUL i muzykologia, potem był Wydział Wokalno-Aktorski tu w Poznaniu na naszej Akademii Muzycznej i choralistyka, którą ukończyłeś w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w której notabene teraz jesteś profesorem, wykładowcą.
Tak.
Więc, a potem jeszcze były te dodatkowe sprawy, które też bardzo mnie tak podbudowały, bo widać, że patrzyłeś w takim szerszym jakby aspekcie na zawód muzyka, czy profesję, którą miałeś i już wykonywałeś, bo tutaj przy Uniwersytecie Poznańskim ukończyłeś podyplomowe studium
menadżerów kultury.
Właśnie. Potem jeszcze było coś na Uniwersytecie Jagiellońskim.
No i rzeczywiście ostatnio nawet tutaj w Poznaniu skończyłem też takie podobne studia Master of Business Administration, zarządzanie w szkolnictwie wyższym. To jest podobna specjalizacja. No, pracuję na uczelni, wykonuję pewne funkcje, pewne rzeczy związane z funkcjami, które wymagają umiejętności współczesnego zarządzania. Ale oczywiście wykończyłem również logopedię i jako mam taki zawód, mogę się tym zajmować.
I zajmujesz się.
W pewnym ograniczonym zakresie, ale się zajmuję. Ale gdybyśmy chcieli, bo tu wszystko właściwie opisałaś i tu nic dodać, nic ująć.
Krok po kroku.
Tak naprawdę to nie jest tak, że ta choralistyka wyniknęła z ukończenia studiów w Bydgoszczy, bo ja tak śpiewam w chórach od 7 roku życia.
Moi rodzice też, tak.
Ale śpiewałem u takiego chórmistrza, który był bardzo znany w pewnym okresie w Polsce, już nie żyje, Henryk Blacha, łódzki profesor, chórmistrz. No, byłem w szkole muzycznej, po prostu śpiewaliśmy w chórach i rzeczywiście ja te swoje lata odsiedziałem w rzędzie chórzystów, głosów najpierw tam chłopięcych, potem męskich. Także z tym doświadczeniem jest mi oczywiście łatwiej. Ja doskonale wiem, co się dzieje tam w rzędach, o czym się rozmawia, jak się zmienia teksty, jak się ludzie muszą zrelaksować, jak przebiega próba i tak dalej. To jest poważne ułatwienie. W związku z tym właściwie to wszystko, co się toczyło w moim życiu, trochę się toczyło wokół choralistyki, a właściwie, szerzej mówiąc, wokół pracy z grupami ludzi. To jest główny cel tych wszystkich działań moich związanych z uczeniem się, bo to również chodzi o to, jak zarządzać grupą, ale również chodzi, jak zarządzać w cudzysłowie głosem. Znaczy, jak skoro ma się orkiestrę wokalną, to się powinno umieć i znać ten instrument, o który chodzi najbardziej, czyli o głos ludzki.
I w związku z tym rozumiem, że też skupiłeś się na emisji głosu, bo jesteś też specjalistą i właściwie w Bydgoszczy jesteś szefem
zakładu emisji głosu. Tak. Ja zajmuję się tym głosem rzeczywiście od wielu lat. Sam miałem określone problemy z głosem, w związku z tym próbowałem te kwestie rozwiązać. Prowadzę dużo zajęć związanych z emisją głosu, więc mogę powiedzieć...
Kursy prowadzisz przecież.
Kursy również dla mówców, dla ludzi występujących publicznie. W tej chwili mam 11 studentów w klasie, także sami faceci. Więc to zawsze są jakieś zadania, które stoją przed sobą, a nauczyciel, czy dalej chórmistrz, a jeszcze szerzej mówiąc muzyk, właściwie nie ma momentu, w którym stwierdza, że wszystko umie i teraz już właściwie odcinam kupony, bo jeżeli się nie uczysz, to już przestajesz być na topie, przestajesz wiedzieć coś na ten temat. Ja zawsze przytaczam tu taką anegdotę, że to jest trochę jak wchodzenie po drabinie i do nieba. No niby idziesz w dobrym kierunku do tego nieba, ale jak wejdziesz o stopień wyżej, to widzisz więcej. I to widzenie więcej jest czasami przerażające w życiu muzyka, bo wydawałoby się, że właściwie zna się te procedury, zna się zasady postępowania, dotyka się jakiegoś nowego dzieła i właściwie otwiera się wszystko od nowa i uczysz się praktycznie jak dziecko.
Tym takim organizmem, na którym jakby też te swoje umiejętności szlifowałeś, tak można powiedzieć, jest chór kameralny Poznańskiego Uniwersytetu. Bo to jest twoje dziecko. Założyłeś ten zespół w 1992 bodaj,
to jest oficjalny tak moment rozpoczęcia rzeczywiście pracy z tym zespołem. No tak, tak muszę to potwierdzić. Rzeczywiście najwięcej się nauczyłem na tym zespole. To jest fakt. Bo chociaż tak jak powiedziałem, śpiewałem w chórach, prowadziłem zespoły już wcześniej i w Lublinie, i w innych miejscach polskim. Między innymi byłem asystentem też dyrygenta w Operze Bydgoskiej, w Operze Gdańskiej.
Także, to wszystko tak, procentowało.
Tak, gdzieś to są ważne doświadczenia. Również pracy z zespołami zawodowymi. Ale tutaj, jak to lubię mówić, moja miłość jest zazdrosna i skupiłem się na jednym zespole. Nie, mimo, że miałem tych propozycji, mogłem prowadzić tych zespołów kilka. Zawsze jednak człowiek powinien skupiać się na tym, co może najlepiej umie, ale również dlatego, że poświęca całą uwagę wtedy temu zespołowi i temu jego przyszłości.
Od początku twój chór, bo tak powiem, on jest uniwersytecki, ale twój, był bardzo specyficzny. Nosił piętno Krzysztofa Szydzisza, muzyka i dyrygenta. Zawsze twoim takim, powiedziałabym, widomym znakiem charakterystycznym była dbałość właśnie o piękne brzmienie. Zawsze dbałeś o kształtowanie dźwięku, umiejętności wokalne twoich chórzystów, pomimo, że to w większości przecież amatorzy byli i są.
Tak, oczywiście. To jest pewna zasada, o której już tutaj wspomniałem. To każdy dyrygent orkiestrowy lubi mieć grających dobrze instrumentalistów, mało tego grających na dobrych instrumentach. Więc to jest naturalne podejście, że również chórmistrz musi zadbać o jakość instrumentu i wreszcie oczywiście muzykalność tego instrumentu. Te dwa elementy są nierozłączne, bo często padają pytania w różnych gremiach. No a co najpierw? Emisja głosu, muzyka, a co wybieramy? Nie wybieramy nic, tak naprawdę jest to razem. Gdybym miał powiedzieć, co jest najważniejszym przykazaniem, parafrazując Ewangelię, to oczywiście najważniejszym przykazaniem jest muzykalność i przedstawianie własnej wizji tego, co ma się przed sobą do pokazania publiczności, czy zrealizowania pewnej myśli kompozytorskiej. To jest absolutnie najważniejsze. I dalej z tego wynikają pewne elementy techniczne, między innymi emisja głosu, między innymi intonacja, między innymi elementy techniczne związane na przykład z balansem chóru, z mieszaniem brzmienia i tak dalej, których jest mnóstwo. Czy wreszcie nawet, o czym się trochę nie wie i zapomina, często budowanie energii śpiewaczej. Znaczy, bo ludzie, którzy nie chcą śpiewać, nie zaśpiewają, więc rolą chórmistrza jest również dawanie pewnej energii im, żeby chcieli przychodzić, bo jesteśmy w środowisku amatorskim, i pobudzanie, żeby ta próba trwała, żeby nie była nudna, ciężka i tak dalej, bo po prostu taki jest ten zawód. Więc to jest mnóstwo działań, mnóstwo czynności, które wymagają również budowania energii i siły własnej chórmistrza. Ja tu ciągle powtarzam to zdanie, że to jest najbardziej frustrujący zawód chyba na świecie, bo zawsze może się okazać, że pomimo, że osiągasz, masz tytuły naukowe, dostajesz nagrody, może się okazać, że następnego roku, z różnych przyczyn ludzie odchodzą i zaczynasz od kanonów. Jesteś na początku drogi, a byłeś przy Schönbergu. Także dla mnie to jest jakby ta decyzja, że wiem o tym, że tak się może stać i uspokajam się w tym względzie, że muszę wiedzieć, jak zacząć również od początku.
To jest tak, organizm bardzo żyjący, ciągle zmieniający się.
Tak jest.
Natomiast idziesz dobrą drogą, czego przykładem są właśnie liczne nagrody, jakie ze swoim chórem uzyskiwałeś. I również twoje osobiste. Bardzo często byłeś nagradzany jako dyrygent za osobowość artystyczną. Poza tym od początku, wydaje mi się, współpracy też z twoim chórem byłeś poszukującym dyrygentem w sensie właśnie poszukiwania jakiegoś nowatorskiego, innego repertuaru. Troszeczkę inną drogą szedłeś. Zawsze szukałeś bardzo też ambitnych, ale też nowych jakichś
pozycji. Ja trochę przerwę, bo ja byłem tutaj wychowankiem wielu uczelni, tak jak wspomniałeś, ale również kursów mistrzowskich Erika Ericssona. To jest mój pedagog, jeśli chodzi o dyrygowanie, który ukształtował mnie ostatecznie. I w związku z tym miałem spory dostęp do literatury, którym się wykonuje w Europie. Do dzisiaj mam spory dostęp, dlatego że jestem często zaproszony jako juror różnych konkursów choralnych. I rzadko odmawiam, naprawdę rzadko, bo to jest dla mnie niezwykła lekcja. To znaczy czasami zaciskam zęby i z zazdrości, że tak dobrze śpiewają, że lepiej niż mój chór. Ale z drugiej strony przez parę dni takiego konkursu ja mam przegląd całej literatury światowej, którą się w danym momencie wykonuje.
Jestem
na bieżąco, widzę to. Wiem, co chóry w danym momencie, co jest modne, co się akurat wykonuje, co się lubi, czego się nie robi i tak dalej. To jest wielka lekcja, i za którą jeszcze płacą. Że to jest, bardzo się cieszę.
A gdybyś miał porównać ten chór, mówię tak ogólnie, chociaż w kilku pewnie występowałeś, czy brałeś udział w młodości, w dzieciństwie, porównując tamte chóry do twojego chóru kameralnego Poznańskiego Uniwersytetu, na ile to się wszystko pozmieniało? W sensie również programowym, ale pewnej stylistyki, pewnego obrazu chóru jako jakiegoś organizmu muzycznego, instrumentu.
To jest bardzo ciekawe pytanie. Czy się w ogóle zmieniało? Z pewnością tak. To jest jakby, nie wiem, czy państwo to obserwujecie, ale zmienia się jakby sposób odbierania chóru. Mimo wszystko, chór był zawsze kojarzony z pewną powagą ceremonii. To taka jedność, bo przecież w każdej ceremonii uniwersyteckiej musi się pojawić chór, ale również w każdej znaczącej ceremonii kościelnej pojawia się chór. To jakby wywodzi się już z tradycji greckiej, antycznej, że tam jest chór, który coś komentuje i jakby buduje wielką ceremonię. I jeżeli się na przykład obserwowało w mediach istnienie chóru, to chóry są odbierane w sposób dosyć nudny. I najwięcej było chóralistyki, nie wiem, czy widziałaś to, jak umarł papież Jan Paweł II.
No tak,
to wtedy cały dzień to chóralistyka była. Ale tak generalnie chóru nie ma, bo chór nie jest ciekawy, to jeśli chodzi
o oglądanie.
No co ma zrobić kamera z tym obrazem? Bo jesteśmy przecież w świecie kultury obrazowej, obrazu. Ludzie chcą widzieć. W związku z tym chóry w tej chwili się zmieniają, to znaczy one weszły w taki okres takiego performance. To trochę już przestaje wystarczać, że chór stanie na scenie, ładnie to odśpiewa, ale zaczynają grać rolę stroje, zaczynają grać rolę to, co chór przedstawia swoimi ciałami. Często się buduje obrazy,
choreografii.
I to zaczyna być ważne. Nagle to ożywa. To tworzywo, które zawsze stało i bardzo, bardzo grzecznie. Ja powiem anegdotę, może nie powinienem w tym miejscu, ale ona jest interesująca, dlatego że ja kiedyś miałem podróż koncertową w Stanach Zjednoczonych i przede mną dosłownie prawie w tych samych miejscach występował profesor Stuhlgren ze swoim chórem. I wszystkim się tam bardzo podobało. To była wielka euforia. Tam Amerykanie bardzo na ten chór Stuhlgrena szli. I ja w pewnym momencie zapytałem ich, ale co wam się najbardziej podobało w tym całym, bo oczekując, że tam mi powiedzą, nie wiem, jakiś utwór, jakaś muzyka polska czy takie. A wiesz, bo to jest bardzo interesujące, że chłopcy przez 2 godziny stoją i się nie ruszają.
No tak, bo to był chór w takim dawnym stylu.
Prawda? Co jest dla nas dzisiaj trochę jakby każdy, kto ma dzieci, wie, że no uspokoić dziecko przez 2 godziny i postawić, to jest naprawdę spory wyczyn. I również w chórach chłopięcych to się zmienia w tej chwili, że te dzieci zaczynają być bardziej pozwalamy im na ruch ciałem. I ta choralistyka staje się taka do oglądania. Coraz częściej chóry sięgają po repertuar, który jest lekki. On już nie jest tylko i wyłącznie sakralny, monumentalny, wielki, chociaż też jest potrzebny, ale zaczyna się śpiewanie jazzu, zaczyna się śpiewanie opracowań muzyki rozrywkowej i to się ludziom podoba, bo to jest coś dla nich. Wydaje mi się, że obie formy, bardzo, bardzo generalizując oczywiście, tej takiej lekkiej muzy i bardzo poważnej mogą występować, a ja twierdzę z własnego doświadczenia, że jeżeli się śpiewa na przykład zaawansowaną harmonię jazzową, to bardzo to pomaga w śpiewaniu potem współczesnej kompozycji, a wręcz jest to łatwe. I to jest zabranie jakby części doświadczenia. Także myślę, że to jest to, co się dzieje w tej chwili. Się zmierza. Natomiast jakby... Ja zawsze jakby próbuję również opowiedzieć ludziom, że chór to jest, i studentom często o tym mówię, że chór to jest zjawisko społeczne. Że to nie jest prawda tak do końca, że ludzie idą do chóru, dlatego że on jest topowy. Tak naprawdę ludzie śpiewają ze sobą, bo się lubią, lubią grupę. I jak już tam wejdą raz, to nawet choćby chór był słaby, to oni tak tam zostaną. I na proszę, kiedyś myślałem, że tak jest, że jak człowiek ma taką, nie wiem, klasę, to wszyscy do niego lecą. No nieprawda. Znaczy jest część ludzi, których to oczywiście pobudza i oni chcą, ale tak naprawdę jeżeli dzisiaj, tu zwracam się do państwa, którzy śpiewają w chórach, jeżeli śpiewasz w tej grupie i znasz tych ludzi, to bardzo ciężko zmienić tą grupę na inną. Jest to po prostu grupa przyjaciół, oni się znają i gromadzą się dlatego, że się chcą spotkać, a przy okazji tego wszystkiego jest i muzyka, i jeszcze może nawet fajny dyrygent czasami.
I tak będzie w sobotę w Auli Uniwersyteckiej. O 19:00 rozpoczyna się uroczystość wręczenia Tobie nagrody imienia Jerzego Kurczewskiego, a potem będzie koncert Twojego chóru. Tak. Powiedz, co będziecie śpiewać, bo
ja zachęcam tam... bardzo. Tu muszę powiedzieć jedną rzecz, która mi się bardzo podoba w tych wszystkich nagrodach, które w jakimś tam rzeczywiście otrzymywałem. Mianowicie wtedy pozwala mi się wykonać to, co chcę. I trochę tak naprawdę wtedy wybieram utwory, które należą do mojego świata, a nie zawsze dostosowuję się do zamówienia, do gustu i do okoliczności, bo przecież takie rzeczy też się bierze pod uwagę. I tym razem wykonam utwór, który kiedyś już tutaj w Poznaniu był, ale przy bardzo małej publiczności. Jest to utwór wymagający i trudny. Nie w odbiorze, ale wymagający dla chóru. Zaraz opowiem dlaczego. To jest utwór Urmasa Sisaska. Jest to kompozytor współcześnie żyjący estoński, który w 1988 roku napisał taki cykl 24 hymnów Gloria Patri do tekstów katolickich. Jak powstały te utwory, to jest w ogóle cała historia, ponieważ Urmas Sisask badał trajektorię ruchu planet. I na podstawie wyliczeń matematycznych wykazał, że jest taka skala, którą nazwał planetarną. Ona się składa z 5 dźwięków: cis, de, fis, gis, a. I na tych 5 dźwiękach zbudował 24 utwory, które pokazują całą jakby możliwość zrobienia z 5 dźwięków pokazania warsztatu kompozytorskiego. Tam jest na przykład pasakalia, fuga, jest kanon, jest forma romantyczna, jest chorał gregoriański napisany do 5 dźwięków. To wszystko jest jako czterogłos churalny, idzie od początku do końca, natomiast jeszcze raz, wykorzystuje tylko 5 dźwięków. Dodam od siebie, że dlaczego to jest rzadko wykonywany utworów, bo jest to utwór, on nie jest może bardzo super trudny wokalnie, ale jego trudnością jest przede wszystkim długość. Te 24 utwory to jest ponad godzina śpiewania a cappella. I ponieważ, tak jak powiedziałem, jest to skala planetarna, którą notabene później, jak już szybko opowiem jeszcze, że jak już Sisask napisał te utwory, to okazało się, że ta skala występuje w muzyce japońskiej, nazywa się kumayashi. I te 5 dźwięków jest bardzo znane w słyszeniu. I wracam do tej naszej skali planetarnej. W związku z tym, że planety, ten utwór Sisaska wykonuje się z dodatkowym elementem, mianowicie pokazuje się na możliwie dużej prezentacji ruch planet. Merkury, Jowisz, wszystkie te rzeczy przygotował, i tutaj ukłony i podziękowania, profesor Zbigniew Kozub, który jest profesorem oprócz Akademii Muzycznej, również profesorem Uniwersytetu Artystycznego Animacji. I w związku z tym zobaczymy ogromną prezentację, w której sala jest w ciemności, chór stoi w ciemności, też w takim okręgu, pokazując takie swoiste współistnienie z tym wszechświatem, w którym jesteśmy. I wchodzimy w taki rodzaj medytacyjnego podchodzenia do tej muzyki, która, bo te pięć dźwięków, o którym powiedziałem, nie ma ciążeń harmonicznych. One się nigdy nie kończą. Właściwie opowiadają o wszechświecie. I na ten utwór bardzo zachęcam, bo on jest rzadko wykonywany. Rzeczywiście, muszę powiedzieć, jakoś tak stało się, że w Polsce chyba ja jedynym byłem wykonawcą tego utworu w różnych miejscach, bo miałem projekty, które realizowałem w Filharmonii Wrocławskiej czy w Chórze Polskiego Radia w Krakowie. Tak jak mówię, jest to wyczyn dla chóru. Nawet chóry zawodowe, które patrzą na to na początku, mówią, ho, co to za utwór? Nie, prosto. To jest do zaśpiewania. Okazuje się, że jak już przychodzą próby generalne i nagle trzeba to zaśpiewać w ciągu, no, to mówią, to zaczynają głosy po prostu tutaj się łamać. To jest, trzeba mieć wielką kondycję, ale również jest tutaj spora rola dyrygenta, żeby te 24 utwory przebiegły tak, że publiczność trochę nie zauważy, że ten czas minął. Bo inaczej oczywiście, no... nuda może wiać straszna.
Tego się nie obawiamy. W każdym razie serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Krzysztofa Szycisza i chóru kameralnego Poznańskiego Uniwersytetu w sobotę.
Na Urmasa Sisaska.
A no właśnie. Będzie uroczyście, będzie pięknie i przede wszystkim jeszcze raz Krzysztofie serdeczne gratulacje i
bardzo
do zobaczenia na estradach Poznania, Polski i świata. Wszystkiego
Amen.
Dobrego. Dzięki.